Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W sercu Jezusa nikt nie jest intruzem, przypomniał papież na Anioł Pański. W swym rozważaniu mówił o wierze przywracającej prawdziwe życie. Franciszek zaapelował o kontynuowanie dialogu narodowego w Nikaragui oraz oszczędzenie dalszych cierpień niewinnej ludności Syrii. Ponad 2,5 miliona brazylijskich pielgrzymów bierze udział w uroczystościach ku czci Boga Ojca. Witam 1 lipca i zapraszam na serwis informacyjny. O wierze przywracającej prawdziwe życie mówił Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański. Papież podkreślił, że w swej drodze do Boga nikt nie powinien czuć się intruzem lub kimś, kto nie ma prawa mu przeszkadzać. Ojciec Święty komentował dwa cuda, które opisuje niedzielna Ewangelia. Chodzi o uzdrowienie córki Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok.
Pokazują one Jezusa jako źródło życia, jako tego, który przywraca życie tym, którzy całkowicie mu ufają. Dwaj główni bohaterowie, czyli ojciec dziewczynki i chora kobieta, nie są jeszcze uczniami Jezusa, a jednak zostali wysłuchani ze względu na swą wiarę. Rozumiemy stąd, że na drogę Pana przyjmowani są wszyscy. Nikt nie powinien czuć się intruzem, osobą dopuszczającą się nadużycia, czy kimś, kto nie ma do tego prawa. Aby uzyskać dostęp do jego serca, jest tylko jeden wymóg. Czuć potrzebę uzdrowienia i powierzenie się mu. Jezus idzie, aby znaleźć tych ludzi w tłumie i wyrywa ich z anonimowości. Wyzwala z lęku przed życiem i odważnym działaniem. Czyni to spojrzeniem i słowem, które stawiają ich na nogi po tak wielu cierpieniach i upokorzeniach. Także my jesteśmy wezwani do tego, by przyjąć i naśladować te słowa, które wyzwalają, i te spojrzenia, które przywracają chęć życia tym, którzy są jej pozbawieni.
Dawno na Anioł Pański nie wybrzmiało tak wiele mocnych apeli o pokój. Pokazuje to, z jak wielką uwagą Ojciec Święty śledzi sytuację na świecie. O dramacie rozgrywającym się w Nikaragui, która stoi na krawędzi wojny domowej, papież rozmawiał rano z arcybiskupem stolicy tego kraju. Na Anioł Pański poparł działania nikaraguańskich biskupów na rzecz przywrócenia zerwanego dialogu narodowego.
Ponawiając moją modlitwę za umiłowany naród Nikaragui, pragnę przyłączyć się do wysiłków podejmowanych przez biskupów tego kraju i wielu ludzi dobrej woli, w ich roli mediatorów i świadków w prowadzonym procesie dialogu narodowego na drodze ku demokracji.
Franciszek mówił też o dramatycznej sytuacji w Syrii, szczególnie w prowincji Daraa. Przypomniał, że prowadzone tam działania militarne uderzyły również w szkoły i szpitale oraz spowodowały tysiące nowych uchodźców. Zapewniając o swej modlitwie za Syryjczyków, papież ponowił apel, by tak bardzo już doświadczonej od lat ludności zaoszczędzono dalszych cierpień.
Pośród tak wielu konfliktów trzeba zaznaczyć inicjatywę, którą można nazwać historyczną. Możemy nawet powiedzieć, że jest to dobra wiadomość. W tych dniach rządy Etiopii i Erytrei po 20 latach powróciły do rozmów o pokoju. Niech to spotkanie rozpali światło nadziei dla tych dwóch krajów rogu Afryki i dla całego kontynentu afrykańskiego.
Ojciec Święty poprosił też o modlitwę w intencji spotkania w Bari. W najbliższą sobotę w tym włoskim mieście Franciszek spotka się ze zwierzchnikami kościołów i wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu.
Przeżyjemy dzień modlitwy i refleksji poświęcony wciąż dramatycznej sytuacji w tym regionie, gdzie tak wielu naszych braci i sióstr w wierze nadal cierpi. Będziemy błagać jednym głosem: pokój w Tobie. Proszę wszystkich, by modlitwą towarzyszyli tej pielgrzymce pokoju i jedności.
Terroryzm jest zagrożeniem dla nas wszystkich i musimy go zwalczać, gdziekolwiek występuje, pod jakąkolwiek flagą, bez względu na środki, którymi się posługuje, mówił przedstawiciel Watykanu na konferencji Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat zwalczania terroryzmu.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że rządy krajów potrzebują pomocy w walce przeciw rozprzestrzenianiu się ideologii terrorystycznych i zapobieganiu ekstremizmom. Pomoc ta powinna wykraczać poza tradycyjne analizy dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, a więcej czerpać z ONZ-owskich ekspertyz na temat praw człowieka, rozwoju i edukacji. Tylko wtedy Biuro do Spraw Zwalczania Terroryzmu może pomóc w przeciwdziałaniu brutalnym działaniom ekstremistycznym, zanim dojdą one do skutku, mówił watykański dyplomata. Arcybiskup Bernardito Auza wskazał również, że niezwracanie uwagi na łamanie praw człowieka w poszczególnych państwach czy nieposzanowanie praworządności wzmaga poparcie dla miejscowych grup terrorystycznych. Dlatego delegacja watykańska wzywa ONZ do zacieśnienia współpracy ze społeczeństwami obywatelskimi, użycia odpowiednich narzędzi pomocy, aby uchronić się przed radykalizacją i zdobyć ich wsparcie w walce z tym problemem. Papieski dyplomata zwrócił też uwagę na zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w dialog z innymi religiami i wspólnotami, który pomaga zapobiegać nadmiernej radykalizacji i przemocy.
Zmieniają się zadania Papieskiej Akademii Życia. Została ona założona przez Jana Pawła II w 1994 roku celem podjęcia studiów nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony życia. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym papież Franciszek wytyczył przed akademikami nową drogę, poszerzył zakres jej działalności. Akademia ma się zajmować ludzkim życiem we wszystkich jego fazach i aspektach, wskazuje na to arcybiskup Vincenzo Paglia, który jest prezesem Akademii. Jego zdaniem taki też jest sens globalnej bioetyki, o której mówił do akademików papież Franciszek.
Chodzi tu przede wszystkim o poszerzenie horyzontów bioetyki. Nie można się ograniczyć do głoszenia pewnych zasad. Trzeba postrzegać życie ludzkie, biorąc pod uwagę wszystkie jego aspekty, przejawy, uwarunkowania. Dziś życie trzeba przyjmować, chronić i szanować we wszystkich jego fazach i w każdym położeniu. Dlatego też sam papież, wskazując nowe horyzonty naszej działalności, podkreślił, że trzeba na nowo zrozumieć, czym jest ludzkie życie. Sam zresztą wymienił różne fazy życia, podkreślając w sposób szczególny potrzebę zwrócenia uwagi na życie, kiedy jest ono słabe, zranione, odrzucone i pogwałcone.
Uratować nasz wspólny dom i przyszłość życia na ziemi. To tytuł watykańskiej konferencji zorganizowanej przez Dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka z okazji trzeciej rocznicy ekologicznej encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Prefekt tej dykasterii podkreśla, że konferencja ma przypomnieć o potrzebie znaczących zmian w polityce i stylu życia, aby chronić stworzenie. Kardynał Peter Turkson podkreślił też konieczność przebudzenia ludzi, by zdali sobie sprawę z powagi sytuacji.
Wszyscy wiemy, jak giną rafy koralowe. Wszyscy wiemy, jak wieloryby są wyrzucane na brzeg z brzuchami pełnymi plastiku, jak wzrasta temperatura morza, a metan jest uwalniany z oceanu. Znamy skutki tego wszystkiego, co się dzieje. Topnienie pokryw lodowcowych, podnoszenie się poziomu mórz, zanikanie wysp, występowanie coraz to silniejszych huraganów. Co zrobić, aby to zmienić? Papież Franciszek w swojej encyklice wyraził głębokie przekonanie, że człowiek jest zdolny do zmiany na lepsze, jeśli tylko pozwoli, by kierowała nim dobroć Boga. Tak, możemy się zmienić, ale musimy otworzyć się na Boga i Jego łaskę. Jeżeli ograniczymy się do rozwiązań czysto technicznych, bez prawdziwego nawrócenia i przemiany serca, nie zajdziemy daleko. O tym właśnie chcemy mówić na tej konferencji. Oczywiście współpracujemy z ONZ i innymi organizacjami, ale nasza podstawowa motywacja jest religijna. Z łaską Boga możemy się zmienić na lepsze. Takie jest nasze przesłanie.
Ponad 2,5 miliona brazylijskich pielgrzymów bierze udział w uroczystościach ku czci wiecznego Boskiego Ojca. Trwają one w Trinidadzie, gdzie znajduje się jedyne w Brazylii sanktuarium poświęcone pierwszej osobie Trójcy Świętej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: Ojcze Przedwieczny, jesteśmy Twoimi dziećmi i nawiązuje do ogłoszonego przez brazylijski episkopat Narodowego Roku Ludzi Świeckich.
W związku z trudną pod wieloma aspektami sytuacją kraju, organizatorzy uroczystości ku czci wiecznego Boskiego Ojca kładą duży nacisk na umocnienie ewangelicznej nadziei wśród pielgrzymów przybywających z wielu zakątków Brazylii. Misją Kościoła jest mówienie w trudnym czasie o nadziei, której nie możemy utracić. Wydaje się także być czymś fundamentalnym uwierzenie w politykę jako narzędzie do osiągnięcia dobra wspólnego. Właśnie w tym trudnym czasie winniśmy przekazywać przesłanie miłości do wszystkich, podkreśla ojciec Elinizio Gonçalves Pereira, kustosz sanktuarium. Ponadto pragnieniem organizatorów uroczystości jest, aby pielgrzymi powracali do swoich domów z przesłaniem o wartości życia, umocnieni w nadziei i z odnowioną wiarą. Nowością tegorocznego świętowania jest dodatkowa msza święta o godzinie 22, gdyż taką prośbę wyrażali pielgrzymi przybywający z różnych regionów Brazylii. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Jesław Malczewski, Chrystusowiec.
Trwa piąty rok wojny w Sudanie Południowym. Straciło w nim życie kilkadziesiąt tysięcy osób. 2,5 miliona musiało opuścić swe domy, a 7 milionów jest uzależnionych od pomocy humanitarnej. W tej sprawie do Watykanu przybył koordynator regionalny ONZ do spraw uchodźców. Arnold Akonjenu spotkał się z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Podziękował im za podtrzymywanie międzynarodowego zainteresowania tą sprawą i apele o solidarność. ONZ-owski przedstawiciel przypomniał, że Sudan Południowy jest najmłodszym krajem na świecie, a przez niespełna 7 lat swego istnienia zaznał jedynie 2 lat pokoju. Jeżeli mu nie pomożemy, grozi nam najgorsza katastrofa humanitarna w historii Afryki, mówi Akonjenu.
Na chwilę obecną nikt nie może dokładnie przewidzieć, kiedy to wykrwawianie populacji się skończy. Nikt tego nie wie. Ponad 1 milion uchodźców żyje w północnej części Ugandy. Ponad 800 tysięcy w Sudanie, 400 tysięcy w Etiopii, 120 tysięcy w Kenii, 100 tysięcy w Demokratycznej Republice Konga i prawie 3 tysiące w RPA. Jest problem z żywnością, schronieniem, wodą i infrastrukturą sanitarną. Są problemy ze służbą zdrowia i edukacją. Ponad 85% uchodźców to kobiety i dzieci. To oznacza, że w tym momencie są tam dzieci, które od ponad 3 lat nie chodzą do szkoły. Jak w takiej sytuacji mówić o przyszłości najmłodszego kraju na świecie? Coś trzeba z tym zrobić. Jeśli nic się w tym względzie nie zmieni, czeka nas najtragiczniejszy kryzys humanitarny w Afryce.
W Holandii coraz bardziej umacnia się cywilizacja śmierci. Kiedy w 2002 roku zalegalizowano tam eutanazję, była ona dopuszczalna jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dziś, by mieć do niej prawo, wystarczy już tylko podeszły wiek.
Jeżeli pacjent posiada dolegliwości fizyczne, jak choćby problemy ze wzrokiem, słuchem czy nawet utrzymaniem równowagi, które według niego powodują cierpienie nie do wytrzymania, może poprosić o śmiertelny zastrzyk. W orzekaniu stosuje się tak zwane kryterium subiektywne, to znaczy to, co jest do zniesienia dla jednego pacjenta, nie musi być dla drugiego. W tych przypadkach lekarz staje się zwykłym egzekutorem woli chorego. Przez 15 lat liczba zarejestrowanych rocznie eutanazji wzrosła z prawie 2 tysięcy w 2002 roku do ponad 6,5 tysiąca w 2017. Według badań jednego z najbardziej renomowanych czasopism medycznych na świecie, New England Journal of Medicine, w Holandii nie rejestruje się 27% eutanazji rocznie, a więc liczba z ubiegłego roku wzrosłaby do ponad 8 tysięcy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.